Głębiem. Trener Leszek Ojrzyński, który kawał życia spędził w Kielcach, nadal wykłada swoją filozofię wygrywania.
Dzisiaj wygrała determinacja, wygrała jedność, wygrał charakter, bo to było widoczne. Liga jest naprawdę szalenie wyrównana i tutaj będzie adrenalina, walka, gdzieś stres do końca.
W drugim wczorajszym meczu Lechia 1-1 zremisowała z Krakowią. Grali też pod dachem. W Plus Lidze spore niespodzianki. Projekt Warszawa tylko 3-2 wygrał ze Ślepskiem Suwałki, a Luk Lublin 2-3 nie dał rady Barkomowi Karzany Lwów. W Orlen Basket Lidze wygrane Twardych Pierników Toruń ze Startem Lublin oraz GTK Gliwice ze Śląskiem. Przypominamy również, że siatkarki zaczynają dzisiaj turniej finałowy Pucharu Polski. Na pierwszy ogień o 14.45 Developress sprawdzi się z Budowlanymi Łódź.
Pochmurno z przejaśnieniami. Od ziemi lubuskiej przez centrum po Lubelszczyznę opady marznące powodujące gołoleć. Będzie od -3 na północnym wschodzie, około +1 w centrum do 5 na południu i południowym zachodzie.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Sylwia Białek i jej goście.
Śniadanie w Trójce.
Witam serdecznie dziś w zastępstwie Renaty Grochal, której życzę dużo zdrowia. Państwa i moimi gośćmi są Andrzej Halicki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, posłanka Lewicy Joanna Wicha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wicemarszałek Senatu Polska 2050 Maciej Żywno.
Dzień dobry.
Doradczyni prezydenta Barbara Socha. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Sałek.
Dzień dobry. Witam wszystkich.
I eurodeputowany Konfederacji Stanisław Tyszka. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Prokuratura wydała list gończy za byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje do osób mających informacje o miejscu pobytu mężczyzny o kontakt z Komendą Stołeczną. Słuszny krok? Panie pośle, no pytanie do.
Konsekwencja ukrywania się i ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości, co kompromituje byłego prokuratora generalnego i ministra Zbigniewa Ziobry. Zresztą myślę, że Jarosław Kaczyński bardzo żałuje, że wpuścił Solidarną Polskę w szeregi PiSu, no bo to będzie bardzo duże obciążenie i o tym mówią nawet członkowie Prawa i Sprawiedliwości, a kiedyś miałem zresztą przyjemność bezpośrednio na ten temat z panem prezesem zamienić dwa zdania i wiem, jaką ma opinię o Zbigniewie Ziobrze, więc tak, to...
Ciekawe rzeczy,
że
jest, pan
opowiada. To trzeba osobą, prezesa, pani dodać. Że jest osobą, po pierwsze, której kompletnie nie ufa, po prostu niegodną tego, żeby być w polityce. Ale rzeczywiście układ polityczny był taki, że Solidarną Polskę wpuścił w swoje szeregi. I teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało żerować ten rachunek.
List kończy, to pierwszy krok. Prokuratura zapowiada też europejski nakaz aresztowania. Pytanie tylko, czy są to kroki skuteczne. Czy będą to kroki skuteczne? Pani poseł.
Janna. No jak widać, nie bardzo w tym momencie możemy cokolwiek innego zrobić, bo pan Ziobro się schował przed wymiarem sprawiedliwości, mimo że jest osobą, która będąc jeszcze na urzędzie bardzo, bardzo wiele razy mówił o tym, jak to ktoś, kto jest niewinny, nie powinien unikać wymiaru sprawiedliwości, bo przecież nie ma się czego bać. I dla mnie w ogóle sytuacja, w której były minister sprawiedliwości, prokurator generalny ucieka do innego kraju i prosi o azyl polityczny, bo jakoby w Polsce jest nieprzestrzegane prawo, jest kuriozalna, dlatego że gdyby tak faktycznie było, no to w zasadzie wszyscy obywatele, obywatelki naszego kraju, którzy mają jakiekolwiek problemy z prawem, tak, problemy w cudzysłowie, no bo być może one są tylko potencjalne, tak, że tak naprawdę może się okazać, że są niewinni. Uciekliby gdzieś sobie, wyjechali, tak, tak jak to idąc za przykładem byłego ministra sprawiedliwości. Także uważam, że są to dobre kroki, aczkolwiek czy one będą skuteczne, no nie wiemy, no bo pan Ziobro twierdzi, że adres jest znany, wiadomo gdzie jest, no, ale też wiadomo, że w każdej chwili może ten adres zmienić, no bo właściwie go nic nie trzyma. To nie jest tak, że na Węgrzech ten azyl polityczny obliguje go do tego, żeby siedzieć tylko w tym kraju. No może w każdej chwili się gdzieś pojawić indziej, tak? Więc będzie pewnie go trudno doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości, no ale musimy robić wszystko, co jest możliwe w granicach prawa, żeby pan Ziobro został sprawiedliwie przesłuchany, osądzony. Może wykaże swoją niewinność. Zapraszamy, panie ministrze.
Panie marszałku, obrona twierdzi, że ten list Gończy to żart.
Ja bym przede wszystkim ostrze krytyki nie skierował w kierunku polskiego wymiaru sprawiedliwości, a w kierunku pana Ziobry, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, kompromituje siebie i całe swoje ugrupowania, ale przede wszystkim pokazuje, że Polska nie może użyć innych narzędzi niż go, krótko mówiąc, ścigać. Na swój sposób już się zamknął w areszcie, no bo może przebywać wyłącznie na Węgrzech, bo nie ma możliwości przekroczenia granicy, bo gdziekolwiek w Europie tej granicy nie przekroczy, to zostanie zatrzymany. Myślę, że cała sytuacja naprawdę jest o tyle kuriozalna, bo gdyby wrócił do Polski, miałby szansę odpowiedzieć na zarzuty, miałby szansę się bronić, ba, wszystkie elementy postępowania w Polsce i tak pokazywałyby jeszcze w dodatku media, więc byłoby to bardzo upublicznione, a zatem nic nie byłoby tak strasznie utajnione i miałby szansę zachować się nie tylko jako mężczyzna, ale tak jak przystało na byłego ministra sprawiedliwości. Jednocześnie naprawdę to, co ciągle mi się kojarzy, jego lęk przed polskim wymiarem sprawiedliwości, który sam tworzył przez 8 lat, pokazuje, że jest tak przerażony własną hybrydą prawną, którą stworzył, że boi się do niej wrócić, no to warto chyba tutaj zapewnić, że wiele się zmieniło i ma szansę na uczciwy proces, uczciwe postępowanie przed prokuratorem. To nie jest tak jak za jego czasów.
Pani minister, jak prezydent ocenia decyzję sądu, kroki prokuratury?
Szanowni Państwo, rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie wymiar sprawiedliwości jest skrajnie upolityczniony w Polsce i nie mnie oceniać decyzję pana ministra Ziobry, natomiast rzeczywiście faktem jest to, że liczenie dzisiaj w Polsce na praworządność i postępowanie zgodnie z prawem jest no, dosyć naiwne i tutaj można przytoczyć wiele faktów z tych, które się wydarzyły.
Pani minister sugeruje, że jestem naiwna, wierząc w polski wymiar sprawiedliwości?
Myślę, że to nie jest ten moment, kiedy można wierzyć w polski wymiar sprawiedliwości. Przypomnę areszty stosowane wobec urzędniczek, szantaże, z których posłowie rządzącej dzisiaj koalicji mówili o tym, że jeżeli będziesz zeznawać zgodnie z nami, to dzisiaj swoje chore dziecko zobaczysz. To są wszystko skandaliczne sytuacje. Ja mogłabym przytaczać tych przykładów tutaj mnóstwo, chociażby więzienie dla ministra Wąsika i ministra Kamińskiego, chociażby sytuacje, gdzie inni urzędnicy również byli nękani. Ostatnie skazanie starszej pani, za krytykę wobec Jerzego Owsiaka. To są wszystko, przy czym wiele uchylanych wyroków tylko dlatego, że sędziowie przez inne osoby są uznawani za osoby, które nie powinny być sędziami. W związku z tym przestępcy wychodzą z więzień. To jest potężny bałagan, który mamy dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości i z którym musimy się uporać. I pan prezydent stoi na straży z konstytucji, przedstawi swoje rozwiązania w najbliższym czasie tego, jak posprzątać ten bałagan, który zafundowała nam dzisiaj koalicja rządząca, który doprowadził do tego, że rzeczywiście dzisiaj nie możemy w Polsce liczyć jako obywatele na sprawiedliwość.
Na biurku pana prezydenta leży ustawa o KRS-ie. Pani minister, decyzja już zapadła? Co z tą ustawą?
Pan prezydent swoją decyzję zakomunikuje, jeżeli w momencie, kiedy ją podejmie. Doradcy pana prezydenta, którzy się specjalizują w tych sprawach, pracują doradcy, specjaliści, prawnicy nad inicjatywą pana prezydenta i mam nadzieję, że...
To będzie odpowiedź na tę ustawę, tak rozumiem?
Tak.
Pani poseł chciała jedno słowo, tak, jedno zdanie dodać?
Jedno zdanie ad vocem.
Pani Anna Wicha.
Bo pani tutaj minister mówi o tym, o tej niesprawiedliwości, o tej nagonce na jakieś osoby, które jakoby przez nasz wymiar sprawiedliwości są zaszczuwane. A nie wiem, czy pani pamięta słowa pana ministra Ziobry, będziesz siedział, które były skierowane do jednego lekarza, który według pana ministra zasłużył na więzienie i który karierę zawodową i w zasadzie życie temu lekarzowi no, bardzo, bardzo, że tak powiem, zepsuł, utrudnił. I oprócz tego jeszcze w czasach COVID-u
mógłbym się wypowiedzieć?
Czy tak, tak. I jeszcze oprócz tego w czasach COVID-u bardzo był, już powiem bardzo delikatnie, nieprzyjemny dla medyków i też ich ścigał całe to środowisko medyczne. Także i bardzo to było personalne, że tak powiem.
I przechodzimy właśnie, wracamy do prawej części stołu. Czy Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle, ma problem ze Zbigniewem Ziobro, czy nie?
Panie dyrektor, no Zjednoczona Prawica składała się także z Solidarnej i później Suwerennej Polski. Jest to podmiot, który dzisiaj, te osoby, które były w Solidarnej, w Suwerennej Polsce, współtworzą Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i także partię. I dzisiaj mamy ocenę sytuacji taką, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce. Taka jest prawda. Tutaj pani posłanka z Lewicy nawet dobrze powiedziała, nasz wymiar sprawiedliwości, wyraziła się przed chwilą.
Nasz, czyli jako państwo... państwowy.
Aha, no to rozumiem.
Tak, bo ja rozumiem, teraz... że jesteśmy w jednym kraju. Tak. Znaczy pan jest czyli, Polakiem, ja jestem Polką, żyjemy w Polsce.
Teraz pani koryguje swoją wypowiedź, no bo słuchacze mogli odebrać nasz.
Czyli mam pełnym zdaniem mówić, ale ja nasz polski wymiar, nie no, bo pan mnie atakuje.
Ustalimy się właśnie, czy nasz dotyczy przymiotnika Polski, czy nasz.
Odebrałem w ten sposób, że państwo stworzyli ten wymiar sprawiedliwości jako koalicja rządowa. I dzisiaj prawda jest taka, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce. To jest problem związany z tym, że następuje manipulacja, jeśli chodzi o losowanie sędziów. Za Zbigniewem Ziobro no, jest wydany nakaz aresztowania. Pan minister Żurek zapowiada, że jeszcze będzie europejski nakaz aresztowania, tylko jest problem, który sędzia miałby ewentualnie podjąć tą sprawę rozpatrzenia tego typu wniosku. I to jest po prostu koalicja rządowa. Koalicja 13 grudnia znalazła sobie już wiadomo, że w poniedziałek coś będzie, tak?
Nie wiem.
Przecież państwo dużo wiedzą z tego, co jest. No dobrze. Więc prawda jest taka, że minister Zbigniew Ziobro jest, mówiąc wprost, prześladowany. I jego sytuacja związana z tym, że przebywa na Węgrzech, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces, a organy, które dzisiaj podlegają pod koalicję 13 grudnia, no działają w tym kierunku, żeby z tej całej sytuacji po prostu robić swego rodzaju teatrzyk. Ja chcę zauważyć, że wczoraj ta dyskusja, która przez media się przewinęła i gdzie obrona pana ministra Ziobro, pan mecenas Lewandowski, jasno podnosili i pokazywali te argumenty wadliwe, które dotyczą całego postępowania związanego ze ściganiem pana ministra. I warto też do tego się odnieść i to w mediach przedstawiać, w jaki sposób dzisiaj w stosunku do ministra Ziobro postępuje nasz wymiar sprawiedliwości, jak to pani poseł z Lewicy powiedziała.
Pani pośle, jak Konfederacja postrzega działania sądu, działania prokuratury, no i fakt, że Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech?
Przede wszystkim, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Pan Ziobro budował przez 8 lat państwo, w którym obywatel jest bezbronny wobec prokuratora. To on, pan Ziobro, stworzył system aresztów wydobywczych, zmieniając ustawę w 2016 roku, w którym trzyma się ludzi w aresztach nie dlatego, że są skazani, tylko dlatego, żeby ich złamać. Tak? W związku z tym on jest ofiarą w tym momencie systemu, który sam stworzył. I tutaj pan mówił, że prawda, sytuacja się zmieniła. Niestety sytuacja się nie zmieniła. Nadal mamy tego typu problemy z aresztami wydobywczymi.
Tak, sytuacja się nie zmieniła, to pan Zbigniew Ziobro nie powinien się obawiać, bo skoro tak...
Właśnie, sam stworzył ten system.
No on stworzył system, którego sam się boi w tej chwili.
No,
znaczy, Fundacja Gortwatch Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka podaje, że w latach 15-23 90% wniosków o areszt tymczasowy było akceptowanych, że w pewnym momencie liczba osób przetrzymywanych w tymczasowych aresztach wzrosła o 60% z 5 tysięcy do 8 tysięcy. To są bardzo duże liczby. To powoduje, że nasz system sprawiedliwości jest w tym momencie po prostu systemem niecywilizowanym.
Czy pana zdaniem, skoro tak nie Ziobro, powinno być tego 3-miesięcznego aresztu?
Ziobro,
wniosku?
Ziobro poniósł porażkę, jeżeli chodzi o to, co robił przez ostatnie 8 lat. Natomiast Konfederacja głosowała przeciwko zatrzymaniu, bo to zatrzymanie to jest elementem pewnego teatru. Znaczy my chcielibyśmy, żeby on odpowiedział za wszystkie rzeczy, które robił, za te przekręty z Funduszem Sprawiedliwości w szczególności. Natomiast nie ma potrzeby go zatrzymywania, to jest teatr, który jest potrzebny Tuskowi. Tak? Natomiast Kaczyński paradoksalnie jest zadowolony z tej sytuacji, dlatego że on się pozbył problemu. Dla niego Ziobro był przez lata wielkim, gigantycznym problemem. On jest zadowolony, że Ziobro został na Węgrzech, dlatego że Zbigniew Ziobro zakończył już swoją karierę polityczną. I ostatnia rzecz, bardzo istotna, o której powiedziała pani minister. Znaczy, my naprawdę jesteśmy w sytuacji tragicznej, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, który nie funkcjonuje. Mamy dualizm, tak? Niektóre orzeczenia są uznawane, niektóre są nieuznawane, niektórzy sędziowie są uznawani przez jedną stronę, drudzy są uznawanie bądź nie przez drugą stronę. I w tym momencie, jeżeli my nie zbudujemy czegoś, co w Polsce od wielu lat wydaje się niemożliwe, czyli kompromisu ponad podziałami politycznymi, nie zrobimy resetu, o który apeluje w wymiarze sprawiedliwości, o który apeluje Konfederacja, a ja apeluję i składałem takie projekty już 8 lat temu, jak się zaczynało, prawda, przejmowanie Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. My musimy uzdrowić Trybunał Konstytucyjny, musimy uzdrowić Sąd Najwyższy, musimy uzdrowić Krajową Radę Sądownictwa i musimy uzgodnić sądy powszechne. Ja liczę w tym momencie na inicjatywę pana prezydenta, prawda, dlatego że trzeba wyciągnąć rękę prawda, do drugiej strony, wyciągnąć wymiar sprawiedliwości spoza tej nieustannej nawalanki politycznej, dlatego że to jest i tak cud, że cały czas to jakoś funkcjonuje. Polacy są przyzwyczajeni do tego, że organy państwa czasami nie funkcjonują. Gdyby to było w gospodarce brytyjskiej, niemieckiej, francuskiej, to po prostu one by padły. Tak? Znaczy tego typu, prawda, dualizm prawny, chaos prawny, który mamy do czynienia. Apeluję do całej klasy politycznej, żebyśmy doprowadzili do resetu polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Apeluje pan do prezydenta, żeby podpisał ustawę o KRS-ie?
My się wstrzymaliśmy przy tej ustawie. Uważamy, że ona jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby pomyśleć nad szerszą reformą. Ale jeszcze trzeba naprawić Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny. Także to musi być
pakt. Pan prezydent miał swój też przecież projekt.
Jeżeli można jednym zdaniem.
Pan poseł Andrzej Halicki?
W części prawdziwa, mogę nawet powiedzieć, że z tym wstępem w ogóle się zgadzam akurat pana posła Tyszki. To najwyższy czas nie wstrzymywać się i przyglądać się jak gdyby temu destrukcyjnemu procesowi walki z dwóch stron, bo tutaj prezydent, organizując spotkania w kancelarii, jednego merytorycznego tematu nie poruszył.
Ale wy nie poszliście w ogóle do prezydenta na spotkanie.
O czym mamy rozmawiać?
No, warto rozmawiać. O wymiarze sprawiedliwości akurat należy.
Jak o wymiarze sprawiedliwości, aż się prosi, żeby
czyli byście poszli
również
wtedy, tak?
Zorganizował.
Czyli
tak, poszlibyście. Dlatego, że jest krok do tyłu, jeżeli chodzi o KRS.
Nie jestem pewien.
Jest kilka... Jest kilka propozycji, które można również uznać za element wyjścia do dyskusji z waszej strony i jest naprawdę najwyższy czas, żeby wymiar sprawiedliwości uzdrawiać. To nie będzie jeden krok, to jest kilka kroków, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym. A co do Zbigniewa Ziobry, no tej diagnozy nie podzielam, bo Prawo i Sprawiedliwość płaci za to cenę i prezes Kaczyński o tym dobrze wie. No, a wy się cieszycie, no ale dobra, okej.
No i pan poseł Paweł samego zdanie w tym temacie, bo powie właśnie, czy pan prezes Jarosław Kaczyński właśnie cieszy się, że Zbigniew Ziobro jest na Węgrzech, czy się pan prezes Prawa i Sprawiedliwości nie cieszy.
Ale wie pani redaktor, to jest zaskakujące, że zarówno posłowie Konfederacji, jak i posłowie Koalicji Obywatelskiej mówią za pana prezesa Kaczyńskiego. No to chyba im się coś wydaje. Albo próbują sobie.
Bardzo dawno temu. Kiedy próbują miał pierwsze 11 zarzutów karnych i powinien już dawno zniknąć.
Próbują sobie przypisać wiedzę, w jaki sposób pan prezes Kaczyński ocenia obecną sytuację. Natomiast prawda jest taka, że on z całym szacunkiem ani pan poseł Halicki, ani pan poseł, europoseł Tyszka i europoseł Halicki no nie wiedzą, jaką ocenę sytuacji ma prezes Kaczyński.
A jaką ma?
No to trzeba zapytać, panie redaktor, ale to jest raczej dyskusja, nie jest publicystyczna, dziennikarska, tylko no my uczestniczymy w tej dyskusji i wymieniamy się poglądami. Natomiast ja myślę, że panie redaktor, no trzeba zaprosić pana prezesa i zapytać.
Chętnie to zrobimy, ale okazja do porozmawiania z panem prezydentem będzie w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Panie pośle, czy tematy, które pan prezydent zaproponował, no, są odpowiednie do poruszania podczas takiego
premium? Przede wszystkim ten najbardziej emocjonalny ostatni wątek.
Rozumiem tak, że o Radzie Pokoju trzeba porozmawiać, to prawda. O Funduszu Safe trzeba.
Parę razy uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale takiego punktu jak ten proponowany, no to ośmieszające jest, prawdę mówiąc. Więc znowu warto by wrócić do merytorycznej, poważnej sprawy dyskusji o bezpieczeństwie Polski, a nie urządzać, używając słowa pana posła Tyszki, teatrzyk.
Panie minister, to do pani się zwrócę z pytaniem właśnie. Na jakie pytania chce pan prezydent uzyskać odpowiedzi? Co w przeszłości Włodzimierza Czarzastego pana prezydenta niepokoi?
Przede wszystkim pan marszałek Czarzasty nie wyjaśnił swoich związków z rosyjską działaczką i to budzi wątpliwości, to należy wyjaśnić. To nie jest kwestia tutaj ataku na pana marszałka, tylko kwestia jakby przestrzegania podstawowych procedur. Pan marszałek został w wyniku politycznych decyzji premiera Tuska drugą osobą w państwie, więc jest to bardzo poważna sprawa i to, że pan poseł mówi, że jest to ośmieszające, no to jakby odrobinę konsekwencji, panie pośle. Tak, jeżeli przestrzegamy prawa, przestrzegamy procedur
przez PiS, i
to powinno być
roku,
absolutnie wyjaśnione. Ja tutaj szczerze mówiąc nie rozumiem tych emocji wokół tego punktu. To jest zupełnie naturalne, że pan prezydent się tym interesuje i że jeżeli do tej pory pan marszałek, a minęło wiele, wiele dni, w żaden sposób nie podejmował próby wyjaśnienia tego, no to...
Ale służby sprawdzały pana marszałka.
No, z moich informacji wynika, że to jego dostęp do informacji niejawnych wynika z funkcji, którą pełni, a nie z tego, że był sprawdzany przez służby specjalne, więc jakby...
21 rok,
nie rozumiem tych emocji. Pan prezydent interesuje się wszystkimi kwestiami, które dotyczą najważniejszych spraw, czyli bezpieczeństwa Polski i Polaków. I z tego punktu widzenia porządek zaproponowany, tematy do dyskusji są jak najbardziej uzasadnione. I mam nadzieję, że to spotkanie, to posiedzenie będzie merytoryczne i przebiegnie no, zgodnie z tym, jaki jest plan. I pan prezydent uzyska informacje, te, które są w jego ocenie ważne.
Włodzimierz Czarzasty proponuje, by rozszerzyć ten porządek obrad o punkt dotyczący przeszłości pana prezydenta.
No to już jest wypowiedź, której proszę mi wybaczyć, nie będę komentować.
Ale skomentuje pan wicemarszałek Senatu Maciej Rzepno.
Z przyjemnością. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Jeżeli pan prezydent pyta drugą osobę w państwie o jego przeszłość, to druga osoba w państwie, a zatem też i strona rządowa, ma prawo zapytać pierwszą osobę w państwie, która też nie przechodziła sprawdzania. Ale to jest dobre pytanie w takim razie, jeżeli na Radę Bezpieczeństwa, to zresztą nie zostały uzyskane odpowiedzi, panie pośle. No tego zacznijmy. Nic nie zostało wyjaśnione, bo został
pan Nawrocki prezydentem
i to zostało zatrzymane. Natomiast to pozostaje jeszcze raz, ja myślę, że wrócę do początku. Dwa pierwsze punkty, a mianowicie Rada Pokoju i program SAFE jest jak najbardziej bardzo dobrym obszarem tematycznym dla Rady Bezpieczeństwa. Wchodzenie w jakiekolwiek tematy personalne, które powinny przede wszystkim sprawdzać służby specjalne, ale i owszem, Prawo i Sprawiedliwość wystąpiło też o to, żeby te pytania zadać na posiedzeniu niejawnym Sejmu, a zatem przestrzeń została znaleziona. Ale najważniejsze, no z najważniejszych ciał, jakim jest Rada Bezpieczeństwa, jest w ten sposób ośmieszana, bo wszyscy zaczynamy rozmawiać o trzecim punkcie, a zatem o panu Czarzastym, a nie o najważniejszych tematach, takich jak udział w Radzie Pokoju, czy też o programie SAFE. Natomiast jeżeli pan prezydent chce pytać o pana Czarzastego, to rozumiem, że powinien przyjąć również punkt, w którym odpowie na pytania o jego powiązaniach, również te, które pojawiły się nowe o sympatii, znajomości z Dragonem, skądinąd w Białymstoku doskonale znanym, a jak widać dobrze znającym się z panem prezydentem. I to są elementy, na które cała opinia publiczna ma prawo usłyszeć odpowiedź.
Panie pośle, to pytanie do pana Stanisława Tyszki. A pan jakimi tematami na miejscu prezydenta by się zajął podczas posiedzenia RBN-u?
Czy ja uważam, że kwestia bezpieczeństwa rzeczywiście jest kwestią, która powinna być tam omówiona? Tym bardziej, że wczoraj, zdaje się, pan premier Tusk był w Kijowie i on powiedział, że SAFE, który jest programem europejskim wspólnego zadłużenia, tak, które Polacy będą spłacali, to zadłużenie, i ono miało iść na zbrojenie w Polsce. I otóż jedzie Tusk do Kijowa i mówi, że będzie szło na uzbrojenie na Ukrainie.
Większość
czyli
Polsce Polacy, czuje się na Ukrainie.
No ale to Polacy będą spłacać w tym
pan
momencie...
Pan się obawia tego programu, tak? Pan się obawia tych pożyczek.
A czy panie redaktor, ja stawiam takie pytanie. Dlaczego Polacy mają spłacać zadłużenie na europejski program, z którego będzie finansowana produkcja broni na Ukrainie?
No, ale nieprawda.
Ja tego absolutnie nie rozumiem. Druga rzecz.
Ale program jest 150
druga rzecz, która mi zaskoczyła, nie wiem, czy słyszeli państwo taki cytat z ust premiera Tuska na konferencji prasowej. Że okazuje się, że prezydent Zełenski już nie chce migów. Zażądał czegoś innego. Prawdopodobnie jakichś systemów rakietowych. Co powiedział sługa narodu ukraińskiego, premier Tusk? Że on wraca do Warszawy, natychmiast porozmawia z ministrem obrony narodowej i w poniedziałek odpowie prezydentowi, czy Polacy sfinansują kolejne ten. Szanowni państwo, Gdyby nie Polska, Ukraina by już dawno przegrała z Rosją. Tak? Dlaczego? Dlatego, że 90% wszystkich dostaw, całej logistyki idzie przez Polskę. Prawda? Od 4 lat. My nie mamy z tego korzyści. My jesteśmy non-stop straszeni, że, prawda, że Polska ma być kolejnym celem i oni walczą za nas. Nie walczą za nas, walczą za siebie. Polska ma obowiązek i polscy politycy za to nam płacą, mają obowiązek stać na straży bezpieczeństwa polskiego. W związku z tym, to Polska się powinna zbroić, Polska powinna mieć dobrą armię, a nie rozbrajać się non-stop na rzecz Ukrainy. No, naprawdę już są pewne granice.
No i temu ma służyć program SAFE właśnie.
I o tym należy rozmawiać Nie temu ma tworzyć SAFE, dlatego że to, że my się zadłużymy, żeby budować, żeby zbroić Ukrainę, że my się zadłużymy, żeby finansować fabryki w Niemczech i fabryki we Francji, to nam nic nie da. Zacznijmy w końcu myśleć o własnym bezpieczeństwie.
Ale to można wyprostować, bo jedno jest warto.
Ja troszkę jestem zaskoczony, że pan prezydent zdecydował, że chce wchodzić w ten konflikt z marszałkiem Czarzastym. Znaczy, powiedzmy tak, od tego są organy państwa, żeby go sprawdzać. Tam rzeczywiście była taka historia i minister Siemoniak to przyznawał, że on nie miał dostępu, nie przyszedł tak zwanej wirówki. Marszałek Czarzasty, nie było sprawdzania, postępowania sprawdzającego wykonanego przez służby. No i była sytuacja kuriozalna. Wiedzą państwo, on należał do Sejmowej Komisji Służb Specjalnych i musiał wychodzić w niektórych punktach. I teraz pytanie jest, dlaczego on się bał przejść to postępowanie? Ono nie jest przyjemne, tak? No ale polityk, prawda, który aspiruje do bycia drugą osobą w państwie, że stało się w tej chwili, to koszmarny błąd koalicji. Uważam, że to jest wstyd dla koalicji, że taka osoba sprawuje tę funkcję. No powinien być czysty. Powinien być czysty. No ewidentnie nie jest czysty. Natomiast to nie jest moim zdaniem temat.
Ten punkt by pan wykreślił z RBN-u. Pan poseł Paweł Sałek?
No więc
który punkt
tak,
by pan wykreślił? Pan żadnego by nie wykreślił?
Porządkując, nie wykreśliłbym, panie redaktor, porządkując tą dyskusję, jeśli chodzi o Radę Bezpieczeństwa Narodowego i sprawę pana marszałka Czarzastego, no to trzeba powiedzieć, że ten dostęp do informacji tajnych, oczywiście poziom poufny, tajne i ściśle tajne, to pan marszałek miał ze względu na wybór zasiadania mi w Komisji Służb Specjalnych i jako poseł, i teraz jako marszałek. I teraz zastanawiającą sprawą jest to, że jak to jest, że druga osoba w państwie, no nie chce się jednak poddać zwykłej, choć dosyć nieprzyjemnej, standardowej procedurze weryfikacji do tego, żeby uzyskać odpowiedni gry w tajności. No to jest trochę zadziwiająca sprawa, więc to budzi poważne wątpliwości, ale jednocześnie no, pan marszałek, pamiętajmy o tym, z racji dzisiaj wykonywania swojej funkcji, marszałek Czarzasty ma dostęp do wszystkich tajemnic, także takich najbardziej wrażliwych państwa polskiego. No taka jest sytuacja. A ta historia, która dotyczyła tego, że momentami będąc członkiem Komisji do Służb Specjalnych, w momencie, gdy omawiano ściśle tajne, opuszczał posiedzenie, no też nie daje możliwości pełnej wiarygodności w stosunku do pana marszałka. No bo jakie były powody, że będąc członkiem komisji w momencie, kiedy było omawiane ściśle tajne na poziomie Komisji do Spraw Służb Specjalnych, on po prostu opuszczał to posiedzenie. No to budzi szereg pytań i to budzi wątpliwości, więc ja rozumiem koalicję 13 grudnia, że muszą dzisiaj bronić tej większości, która jest w polskim Sejmie, no bo nie ma wyjścia z waszego punktu widzenia, bo inaczej to się wszystko rozleci. No 13 października, a my mówimy 13 grudnia. Ale szanowni państwo, nie zaprzeczycie temu, że rząd powstał 13 grudnia.
No ale to jest nic nadzwyczajnego. A państwo nie zaprzeczycie, że robicie że to złośliwie, przekręcając tę nazwę. No oczywiście, że tak.
Jest odniesienie do pewnej daty, daty kalendarzowej.
Tak, która państwu
i tak to
pasuje.
Pani redaktor wygląda. No.
A o punkty dotyczące przeszłości pana prezydenta?
Ale ja się chętnie odniosę. Ja się chętnie odniosę do tego, bo ta kampania prezydencka w ubiegłym roku, ona była bardzo, bardzo długa. Naprawdę sztab Rafała Trzaskowskiego użył wiele różnego rodzaju argumentów, łącznie z zaangażowaniem, należy podejrzewać, służb specjalnych do tego, żeby kandydaturę Karola Nawrockiego obrzydzić. Pamiętamy te artykuły, między innymi na jednym z portali internetowych, chyba dosłownie 4 dni przed wyborami, jak to opowiadano, jakie kontakty ma Karol Nawrocki w różnych miejscach. No i co z tego wyszło? Nic nie wyszło. Państwo
państwo, żeście opluwali cały sztab Rafała Trzaskowskiego i stymulacja szła do tego, żeby obrzydzić Polakom kandydaturę Karola Nawrockiego. Chwała Bogu, Karol Nawrocki wygrał. No i co z tego teraz jest? Państwo mówią, gdyby cokolwiek na Karola Nawrockiego było w kampanii wyborczej, państwo by to brutalnie wykorzystali i pokazywali to w trakcie tej brudnej kampanii, która odbyła się bez pieniędzy, bez niczego i Karol Nawrocki wygrał prezydenturę. Można powiedzieć, że wygrał wbrew sobie i wszystkim. I kto się zrzucił na kampanię Karola Nawrockiego? Polacy. Polacy dali 23 miliony na to, bo wy zabraliście te pieniądze, żeby nie było ani dotacji, ani subwencji. I Polacy zrzucili się na to, że Karol Nawrocki jest dzisiaj prezydentem Polski. Jakby coś naprawdę było, no to państwo by to wykorzystali.
Nic panu nie zabrałem.
Ale to ja, cała strona, że tak powiem, konserwatywna w drugiej turze opowiedziała się za Karolem Nawrockim. No chociaż też pan Sławomir Dencer no, powinien tak może bardziej aktywnie tak w pewnym momencie się angażować w tą kampanię na drugiej turze.
O, i się oberwało.
Nie oberwało wszystko. Się, tylko...
Także i Konfederacja. No, panie pośle, nic panu nie zabrałem, ale pan jasno i publicznie powiedział jedną rzecz, która jest tym wszystkim najważniejsza. Ja mogę się zgodzić z tym, że pan Włodzimierz Czarzasty musi odpowiedzieć na trudne pytania. Pytania tylko gdzie i w jaki sposób. Okej, posłowie także opozycji mają prawo swojego marszałka pytać o jego przeszłość i funkcjonowanie. Ale też wszyscy Polacy mają prawo otrzymać odpowiedzi na pytania, na które nie dostali także w kampanii, na pytania związane ze związkami pana prezydenta obecnego Nawrockiego, bo na odpowiedzi na te pytania nigdy nie padły i ta sprawa nie została wyjaśniona. I o trzeba wyjaśnić, bo
ale
jest...
pytania czy bezpodstawne oskarżenia?
Bo jest bulwersująca. Bo jeszcze raz nie ma na to odpowiedzi. To pan prezydent niech na to też w końcu odpowie, bo te sprawy nie zostały wyjaśnione. Im się należy wyjaśnienie. Natomiast pozwolicie państwo, że jednak ad vocem i dotyczące dezinformacji związanej z programem Safe. Panie pośle, naprawdę dziwię się, że to z ust europarlamentarzysty pada. Przecież wiecie doskonale, najlepiej o tym, że program Safe to nie są tylko środki dla Polski, tylko to jest zdecydowanie większy program, bo to jest 150 miliardów, dla Polski 40 kilka, co oznacza, że reszta środków jest na bezpieczeństwo szerzej, także związane z Ukrainą. I to nie jest ta część z naszych pieniędzy przydzielonych nam, tylko z programu Safe ogólnie. Więc proszę tutaj nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, bo te pieniądze, które trafią do nas, nie pójdą na Ukrainę.
Więcej, panie marszałku, z programu Safe z innych krajów, z innych kieszeni do Polski przypłynie przynajmniej parę miliardów, czyli otrzymamy także z innych krajów
nic
środki ze względu na zakupy, amunicji.
To jest dług, wie pan. Czym się dług różni od pieniędzy.
Ale koreańskie
pożyczki były świetne, albo amerykańskie, albo obligacje, ile kosztują.
Więc ale proszę sobie. Mówi? Ja nie zaciągałem żadnych takich pożyczek.
Proszę sobie
omówić, w jaki sposób
szybko zbudować bezpieczeństwo.
A na razie mamy oddawać broń Ukrainie.
Na razie mamy 10 lat karencji. 10 lat, a później będziemy patrzeć.
Ale nie odbił się pan do tego, że Tusk tak łatwą ręką najpierw, prawda, migi chciał oddać, Zełenski nie chciał tych migów, to teraz
rakiety. Drony. Mamy porozumienie w tej sprawie. No. Jeżeli chodzi o ochronę granicy, będziemy najbezpieczniejszą granicą w Europie.
Tak, jak się
pani poseł Joanna Wicha, marszałek Sejmu na posiedzenie RBN-u się wybieram. Na pytania będzie odpowiadał i też pytania będzie zadawał.
Jest. Ja też uważam podobnie tutaj jak przedmówcy, że jeżeli rzeczywiście istniałyby jakiekolwiek podstawy do tego, żeby mieć wątpliwości co do, nie wiem, uczciwości pana marszałka Czarzastego, to są odpowiednie do tego służby, które powinny to wyjaśnić. I jeżeli pan prezydent tak bardzo się o to martwi, że jakoby tutaj służby, które wcześniej weryfikowały pana marszałka Czarzastego, zrobiły to w sposób jakiś nieprawidłowy, nie wiem, służby coś zataiły, no bo trudno mi zrozumieć, gdzie jest problem, skoro pan marszałek pełni swoją, tak jak już tutaj zresztą pan europoseł powiedział, pełnił tę funkcję również za czasów PiSu. Pełni teraz swoją funkcję. Był wicemarszałkiem, jest marszałkiem, ma dostęp do informacji niejawnych o ścisłej klauzuli tajności. Jest cały czas
pod...
No.
No widać, co zrobił w relacjach z Amerykanami. No.
Proszę, panie Oroszle, jest cały czas...
Wchodzić w nieswoje kompetencje polityki zagranicznej, na przykład.
Pod okiem służb naszych specjalnych. I jeżeli faktycznie coś by było na rzeczy i zagrażałoby cokolwiek bezpieczeństwu państwa, to na pewno zostałoby to zweryfikowane. To po pierwsze. Po drugie, od czego zaczęła się afera? Ja sobie nawet wyszukałam. Afera zaczęła się od jakiegoś, nie wiem, wypowiedzi czy artykułu, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba bodajże w Republice, gdzie mowa o jakiejś transakcji biznesowej w spółce akcyjnej, która była, no, gdzie udziały miał pan marszałek czy i żona pana marszałka, ale ta spółka akcyjna była absolutnie raportowana, znaczy te jakby dochody z tej spółki były raportowane zgodnie z prawem handlowym wiele lat temu. Więc jeżeli by coś było nie tak, jeżeli, nie wiem, te udziały były przez pana marszałka i żonę marszałka kupowane, to też już dawno powinno zostać być wyjaśnione, tak?
A tam jeszcze jeden element jest, o którym pani zapomniała wspomnieć.
Nie będę wspominać o żadnych elementach, bo nie wiem, o czym pan teraz mówi.
To rosyjskie kontakty, bo o to pani chodzi, pani poseł. Albo ludzie słuchający nie wiedzą, o co chodzi.
Nie chodzi o rosyjskie kontakty, tylko chodzi o dzieła sztuki, czy nie wiem, jakieś inne...
Wydawnictwa, tak.
Więc nie mówimy tutaj o żadnych kontaktach. Nie mówimy o żadnych kontaktach.
Czyli że wspólny biznes z rosyjskim kapitałem tam był, czy proszę
mi
tłumaczyć?
Tak jak powiedziałam, była to transakcja, która dawno została według prawa handlowego raportowana, wyjaśnione, nikt nie odkupował, znaczy ani pan marszałek, ani małżonka nie odkupowali udziałów z tej firmy rosyjskiej na swoją korzyść. Mało tego, to w ogóle nie jest związane w tej chwili z funkcją, którą pan marszałek pełni, czyli funkcją publiczną. I łączenie tego z zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa to już jest naprawdę jakieś kuriozalne. To jest szukanie dziury w całym i pan prezydent robi to wyłącznie dlatego, jest to gra polityczna, wyłącznie dlatego, że zobaczył, że po drugiej stronie ma godnego siebie przeciwnika, który nie da się zapędzić do tego bokserskiego narożnika, który pan prezydent tak chętnie przytacza, że jest taki waleczny i ten boks uprawia, dlatego że jest teraz odbicie jakby w drugą stronę i pan prezydent sam sobie strzelił w kolano, bo teraz będzie się musiał prawdopodobnie, mam nadzieję, w końcu wytłumaczyć ze swoich powiązań ze światem przestępczym, kibicowskim, pseudokibicowskim, bo nie można też mówić, że całym kibicowskim i że kibice wszyscy to są ludzie ze świata przestępczego i ja tego nigdy nie powiem. I też z tą pracą gdzieś tam w Sopocie, o której panowie z PiSu mówią, pan i panie, że och, jakoby tutaj jako młody człowiek musiał utrzymać rodzinę i dlatego się sutenerstwem musiał zajmować podobno.
To bardzo poważne oskarżenie,
ale nigdy pan prezydent tego nie wyjaśnił. A jeśli chodzi o tych Polaków, którzy tak się szerokim gestem złożyli na to, żeby pan prezydent został prezydentem, to proszę nie zapominać o tym, że pan prezydent wygrał bardzo niewielką liczbą głosów.
A ile była różnica, jakby pani powiedziała?
350 tysięcy bodajże.
380 tysięcy, to chyba znaczy...
Proszę pana, Polska jest podzielona. Polska jest podzielona na pół. Polska jest podzielona. Nie, proszę pana, nie zawołuję tych
350
tysięcy. Szanowni państwo, ponieważ padło bardzo wiele nieprawdziwych i obraźliwych słów pod adresem pana prezydenta, ja przywołuję państwa jednak do jakiegoś porządku. To jest, mówimy o sytuacji, w której po pierwsze, odpowiadając panu marszałkowi, pan prezydent był kilkukrotnie weryfikowany przez służby specjalne
tak
w 2009, w 2014, w 2020 lub 2021, nie pamiętam dokładnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli państwo tak wierzycie w wymiar sprawiedliwości w Polsce, to jeżeli są jakiekolwiek kwestie, które obciążają pana prezydenta, to oczywiście można to weryfikować, zgłaszać i wyjaśniać. I nic się z tym nie dzieje. Te wszystkie brudne rzeczy, którymi próbowano obrzucić pana prezydenta w kampanii wyborczej, dzisiaj, po tym jak został zaprzysiężony, nie znalazły żadnego ciągu dalszego. To świadczy o tym, że były to absolutnie kłamliwe insynuacje. Co do wyborców, szanowni państwo, pan prezydent wygrał wybory prezydenckie dzięki głosom 10,5 miliona Polaków, za które jesteśmy wdzięczni, dlatego że dzięki temu dzisiaj mamy męża stanu, który stoi na straży polskich interesów, interesów Polaków, który broni interesów polskich na arenie międzynarodowej i który dba o interesy Polaków w Polsce. I wszystkim wyborcom pana prezydenta za to dziękujemy, bo dzięki temu dzisiaj nie rządzi, nie jest prezydentem pan Rafał Trzaskowski, co byłoby tym wymarzonym przez koalicję domknięciem systemu i katastrofą dla Polski, w której nie mielibyśmy żadnego już punktu bezpieczeństwa.
Czyli słowa podziękowania dla wyborców Konfederacji w tym momencie właśnie. Dziękuję panie bardzo. Doktorze Padły. Zostajemy przy wątku pana marszałka, ponieważ na koniec tygodnia pojawił się spór na linii marszałek Sejmu, ambasador Stanów Zjednoczonych. Pan już, panie doktorze, o tym wspomniał. No właśnie, to może od pana zaczniemy. Czy marszałek, nie podpisując wniosku, który trafił na jego biurko w sprawie przyznania pokojowej nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, popełnił błąd, bo prawdopodobnie za to został ukarany.
To ja powiem inaczej. Znaczy, Czarzasty nigdy nie powinien być marszałkiem Sejmu.
To już pan mówił,
postkomunistyczny aparatczyk, bohater afery Rywina, który powinien być wstydem dla całej koalicji. Patrzę tutaj w szczególności na pana posła
Halickiego.
On miał katastrofalny początek swojego marszałkowania. On najpierw ogłosił przywrócenie zamrażarki, zapowiedział bezprawne weto marszałkowskie jako niefunkcjonujące i wyrzucił koła sejmowe z Konwentu Seniorów. Tutaj pani, prawda, poseł musiała przejść do Lewicy z Razem, która została właśnie wyrzucona z tego Konwentu Seniorów, o ile dobrze pamiętam.
Nie tak zupełnie, no nie.
I teraz tak, on dostał rzeczywiście list od marszałka. I mógł po prostu powiedzieć, że nie popiera tego, tak? Natomiast...
Czy powiedział jedno zdanie za dużo, bo stanął w obronie żołnierzy, którzy służyli w Afganistanie.
To było inna wypowiedź. To była wcześniejsza jeszcze wypowiedź.
W trakcie tej konferencji pan marszałek tłumaczył, generalnie mówił też o Afganistanie, mówił o Radzie Pokoju.
Kto prowadzi w Polsce politykę zagraniczną? Prowadzi rząd, prowadzi pan prezydent, tak? On wygłosił publicystyczne wystąpienie, żeby dokonać swego rodzaju prowokacji. Ja widziałem to wystąpienie, on dukał z kartki generalnie. Napisał mu pewnie pan minister Siwiec, prawda, jako bardziej doświadczone wystąpienie i on dukał, żeby sprowokować, prawda. No i udało mu się to, tak? I to jest w tym momencie gra wyborców między Platformą Obywatelską, która po tych całych wygłupach Donalda Tuska, który, prawda, przystawiał pistolet z palca Trumpowi albo mówił, że on jest agentem służb rosyjskich, zachowuje się teraz wstrzemięźliwie, tak? Dlatego, że to jest w interesie Polski, no to jest nasz sojusznik. Tak? Natomiast Czarzasty no, chciał sprowokować. No i sprowokował niepotrzebne zachowanie ambasadora też. Ambasador USA nie jest zawodowym dyplomatą i zachował się bardzo niedyplomatycznie. Polacy źle na to reagują. Czarzasty zrobił wokół siebie, prawda, dużo hałasu. To generalnie nikomu nie pomaga, no.
Pan poseł Andrzej Halicki popełnił błąd, pan marszałek, czy za daleko posunął się pan ambasador?
No, zanim odpowiem na to pytanie, bo rzeczywiście istotne, to chciałem powiedzieć, dlatego jest pan Włodzimierz Czarzasty marszałkiem, że większość koalicji w parlamencie, a na tym polega demokracja, uzgadniając pomiędzy dwoma ugrupowaniami koalicyjnymi, które są partnerem Platformy Obywatelskiej, mamy marszałków, najpierw marszałek Hołownia, teraz marszałek...
No nie macie wyjścia, rozumiem, no.
Z tej strony...
Brzydko pachnie, politycznej, ale nie macie wyjścia.
Jak będziecie mieli całkowitą większość, to wtedy będziecie mieli marszałka swoich marzeń. Natomiast są wyborcy lewicy w Polsce, mają swoją reprezentację i to trzeba szanować.
Jeżeli wracamy do kwestii spornej właśnie.
On jest niepotrzebny, oczywiście niepotrzebny i tutaj należałoby zrobić wszystko, żeby po prostu...
Żeby już o tym nie rozmawiać.
No bo ambasador Rose, który nie jest dyplomatą, ani nie jest zawodowym dyplomatą, ani nigdy wcześniej nie był w takiej roli. No, dziennikarz trochę powiązany z biznesem, no, dał się ponieść emocjom i wykasował te swoje najmniej potrzebne tweety. Więc pewnie przyjdzie moment również na słowo przepraszam, a ja bym nie eskalował i nie uczestniczył w tej ekscytacji, kto komu, gdzie tam, zwłaszcza wieczorem, dołożył na Twitterze. No po prostu to nikomu nie służy. A co do A co do meritum, jeżeli pani pyta, czy właściwa była odpowiedź? Tak, uważam, że przesyłanie gotowca do podpisania w sytuacji dosyć wątpliwej też jest mało dyplomatyczne. Ja rozumiem lobbying i to jest rzecz powszechna na świecie, że szuka się sprzymierzeńcem, ale najpierw się rozmawia, później się uzasadnia, później szuka formuły. Natomiast to wyjątkowo taka mało dyplomatyczna inicjatywa przysyłać komuś gotowca do podpisu.
A jak Lewica postrzega tę sytuację?
Po pierwsze chciałam panu wyjaśnić, że nie przeszłam do Lewicy z powodów, o których pan mówił. W ogóle jestem posłanką niezależną, jestem w klubie Nowej Lewicy. A to, co, o czym
ale
pan mówił, to
się, razem, razem,
a to, co się wydarzyło, to się wydarzyło ponad rok temu, 27 chyba bodajże października 25.
A jak 24. pani ocenia wykluczenie koła razem 24. z Konwentu Seniorów?
A teraz nie będę o tym
wracamy
mówić.
Do tematu.
To jest jeśli chodzi...
temat.
Nie, nie, dlaczego? Bo pani
no,
redaktor...
To pani redaktor... politycznej. To jest takie, takie nieładne
nie,
trochę,
nie? Nie będziemy... Na Lewicy, nie ma, na Lewicy nie ma rywalizacji.
Ale razem
między
nie,
sobą.
Nie popiera rząd.
Wracamy do tematu. Tak, po pierwsze chciałam powiedzieć, że pan marszałek Czarzasty, jak i również pan ostatnio wczoraj, pan premier Gawkowski, bardzo wyraźnie podkreślił, że Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem i tutaj się nic nie zmieniło i nie zmieni. Są też, NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, ale też należy cały czas jednak pamiętać o tym, że to Unia Europejska, w której rodzinie jesteśmy, stanowi naszą jakby tą najbliższą rodzinę. I tutaj powinniśmy trzymać się razem i to nasze bezpieczeństwo powinno być wypracowywane na bazie Unii Europejskiej, od czego zresztą państwo z Prawa i Sprawiedliwości się odżegnują, bo wolą jednak sojusze z panem prezydentem Trumpem, który jest moim zdaniem osobą absolutnie nieobliczalną. Nakłada sankcje, kiedy chce, jak chce, chce zajmować czyjeś terytoria, nakłada cła, jak mu pasuje, jak ktoś podskoczy za przeproszeniem, kolokwialnie mówiąc, to natychmiast dostaje cła. A w Unii takie rzeczy się nie dzieją, wręcz przeciwnie, dostajemy fundusze chociażby na bezpieczeństwo.
I dlatego pan
Marszałek wyraźnie się ujął. Właśnie po pierwsze o tym mówił, tak, o tym bezpieczeństwie naszym i jeśli chodzi o Unię Europejską. Po drugie powiedział, że nie zasłużył pan Trump na tę nagrodę, między innymi za te słowa, które powiedział o udziale europejskich żołnierzy, polskich żołnierzy i nie tylko w misjach w Afganistanie i na misjach w Afganistanie i w Iraku. O czym pan prezydent niestety się nie zająknął. No, puścił jakiegoś bardzo takiego, powiedzmy sobie, krótkiego tweeta i ta obrona nie była wystarczająca. No, nie oszukujmy się, powinien się jednak wstawić za tymi żołnierzami, bo około chyba 1800 żołnierzy naszych polskich brało udział i kilkudziesięciu zginęło w 40 bodajże. Tak. Więc uważam, że zrobił dobrze. Uważam, że reakcja pana ambasadora była nadmiarowa i uważam także, że należy to wyciszyć i należy wrócić do rozmów.
Zgadza się pan, panie pośle? Zwracam się do pana Pawła Sałka. Taką opinią wyciszamy sytuację?
Wydaje mi się, że jednak no, pan marszałek Czarzasty w tej sytuacji związanej z propozycją Nagrody Nobla dla Donalda Trumpa zachował się w sposób trochę nieprofesjonalny. Niepotrzebnie były te dyskusje i taka wypowiedź, która rzeczywiście nie była
czyli
płynną
nie podpisywać,
i zasadnioną.
Ale nic nie mówić, tak?
Ale nie, właśnie pan marszałek uważam, że powinien się głębiej nad tym zastanowić ze względu na wielowymiarowość naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast on z tego zrobił, przykro to mówić, szopkę związaną z tą propozycją, no co wywołało reakcję ambasadora. Natomiast ta wypowiedź pana marszałka Czarzastego w tym zakresie była no delikatnie mówiąc nierozsądna albo można powiedzieć nawet głupia i też była, że tak powiem, nieprawdziwa. No, można lubić pana prezydenta Trumpa bądź go nie lubić, ale pamiętajmy o tym, że to jest człowiek, któremu rzeczywiście zależy na tym, żeby pewne sprawy, jeśli chodzi o pokój na świecie, no znalazły pewną stabilizację. To zaangażowanie pana prezydenta Trumpa w sprawy pokoju na Ukrainie, państwo to czasami wyszydzają, wyśmiewają, mówię o opozycji, no jest bardzo mocny. Kwestia Strefy Gazy, co się wydarzyło kilkanaście tygodni temu, kiedy pod presją prezydenta Trumpa jednak doszło do zawieszenia broni. Ta trudna sytuacja, tragiczna wręcz, ale tragiczna, z którą mieliśmy do czynienia, ona została uspokojona. Więc moim zdaniem pan marszałek powinien...
Oczywiście, że jest bardziej złożone, ale jednak jakiś sukces jest. Natomiast ta wypowiedź, tak jak mówię, była nierozsądna i niepotrzebna i trzeba się głębiej zastanowić nad tym poparciem, bo to jak gdyby moim zdaniem sprawa lewicy i intelektualnego podejścia programowego, a czasami bym powiedział uczuciowego, w przypadku Jana Marszałka zdecydowała o tym, że on nie podpisał tego wniosku o tą propozycję o Nagrodę Nobla, plus do tego wyszły sprawy związane zupełnie z ideologią, która w naszej sytuacji geopolitycznej i patrząc na dobro państwa ze strony pana marszałka nie powinna być artykułowana.
Panie wicemarszałku, do pana Macieja Żywno się zwracam. Szef dyplomacji powiedział, że sam by się pierwszy pod tym wnioskiem podpisał, gdyby prezydent Trump doprowadził do sprawiedliwego pokoju na Ukrainie.
Znaczy, ja nie chcę oceniać kwestii samej nagrody, natomiast bardzo tęsknię za czasem, kiedy w dyplomacji znaczenie miał protokół dyplomatyczny, a nie fora internetowe, portale internetowe i przerzucanie się informacjami przez konferencje prasowe. Gdyby funkcjonował dobrze rozumiany protokół dyplomatyczny i zarówno pan marszałek Czarzasty jednak dobrze skonsultował też z Ministerstwem Spraw Zagranicznych kwestie udzielania odpowiedzi, bo ma prawo do tego, że nie chce podpisać się pod tego rodzaju pismem, może uniknęlibyśmy napięcia, a jednocześnie z drugiej strony ambasador Stanów Zjednoczonych, który ewidentnie przekracza swoje kompetencje do wypowiadania się w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych o tym, z kim po polskiej stronie będzie utrzymywał kontakty, a nie. No mam takie wrażenie, że jeszcze również protokół dyplomatyczny jasno określa, kto swoistego rodzaju takie formy kontaktu i współpracy z jakimi organami państwa decyduje i na pewno nie jest to ambasador. Konkludując, powinno się sprawę wyciszyć dla dobra relacji, ale myślę, że to wyciszenie też nie powinno następować przez portal X czy przez oficjalne konferencje, ale znowu, tak jak stary, dobry protokół dyplomatyczny nakazuje, poprzez spotkanie i wyjaśnienie spraw. Mam nadzieję, że na poziomie marszałka Sejmu i ambasadora bez potrzeby angażowania zdecydowanie wyższych siły organów państwa bez angażowania samego prezydenta Stanów Zjednoczonych czy prezydenta Polski, bo to nie jest też element, który powinien wpłynąć drastycznie na relacje polsko-amerykańskie.
A o tym, czy prezydent zaangażuje się w wyciszanie tego sporu, porozmawiamy za chwilę. Przechodzimy teraz do mediów społecznościowych. Bardzo dziękuję za tę część antenową naszej rozmowy.
Zapraszamy do reklamy.
Tylko dziś zrób zakupy za minimum 199 zł i otrzymaj kupon o wartości 30 zł w aplikacji. Wykorzystaj go od 9 do 11 lutego przy zakupach za minimum 50 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
To niestety odbijało się na naszych relacjach.
Mama była smutna i zmęczona.
Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
Zdrowit.
Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Citan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Ból ciała może brzmieć tak lub tak,
ała,
ale może też brzmieć tak.
W porządku.
Ukrywasz ból ciała za uśmiechem? Zastosuj Voltaren Max, który zwalcza ból z maksymalną siłą.
Voltaren Max. Radość z ruchu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
Poznaj przyszłość motoryzacji z technologią BYD. Wybierz superhybrydę Seal 5 DMI w cenie już od 113 100 zł w ofercie wyprzedaży rocznika. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów.
Kiedyś co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
Kleo, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład dla niej smartwatch Huawei Watch GT4 Elegant. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej.
Tu włączamy niskie ceny.
Żegnamy reklamy.
Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lutego, już prawie 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Samoloty znów lądują i startują z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Ruch wstrzymano w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Eksperci we Francji analizują wpływ gier na dzieci. Od tego władze uzależniają, czy niektórych najmłodszym zakazać. Płonie olimpijski ogień na włoskich arenach. Zimowe igrzyska w Mediolanie i Cortinie oficjalnie rozpoczęte. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie znów działają. Rano porty czasowo wstrzymały loty z powodu wojskowych myśliwców w przestrzeni powietrznej. Decyzja o poderwaniu maszyn była związana z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Systemy obrony powietrznej wróciły do normalnej gotowości, a dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie stwierdzono naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie przepuścili zmasowany atak na Ukrainę, użyli rakiet i dronów, celowali w zachodnie obwody kraju, w tym te graniczące z Polską. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zapowiada w ciągu najbliższych dni prokuratura. Polityk PiSu jest ścigany listem gończym w związku z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości. Przebywa na Węgrzech, gdzie rząd Viktora Orbana udzielił mu azylu. Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego sprawa Zbigniewa Ziobry to duże obciążenie dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Tak mówił w śniadaniu w Trójce.
Myślę, że Jarosław Kaczyński bardzo żałuje, że wpuścił Solidarną Polskę w szeregi PiSu, no bo to będzie bardzo duże obciążenie, o tym mówią nawet członkowie Prawa i Sprawiedliwości, a kiedyś miałem zresztą przyjemność bezpośrednio na ten temat z panem prezesem zamienić dwa zdania i wiem, jaką ma opinię o Zbigniewie Ziobrze.
Decyzji Zbigniewa Ziobry o pozostaniu na Węgrzech bronił w Trójce Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości.
Sytuacja związana z tym, że przebywa na Węgrzech, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces, a organy, które dzisiaj podlegają pod koalicję 13 grudnia, no działają w tym kierunku, żeby z tego, z tej całej sytuacji po prostu robić swego rodzaju teatrzyk.
Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Całego śniadania w Trójce można posłuchać na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Biały Dom zamierza zwołać 19 lutego pierwsze spotkanie Rady Pokoju dla Strefy Gazy, informuje amerykański serwis Axios. Byłoby to równocześnie spotkanie darczyńców na rzecz regionu. Axios zastrzega, że plany są na wstępnym etapie i mogą zostać zmienione. Biały Dom ani amerykański Departament Stanu nie skomentowały informacji. Francja rozważa, czy zakazać niektórych gier wideo młodzieży. Prezydent powołał grupę ekspertów, która zbada wpływ gier na zdrowie psychiczne młodych ludzi.
Jeśli spędzasz życie przed grą wideo, strzelając do ludzi, to może być fajne, ale nie tak wygląda życie, powiedział prezydent Francji w wywiadzie dla portalu Brut. Emmanuel Macron daje ekspertom z Rady do spraw cyfryzacji i sztucznej inteligencji 2 miesiące na stwierdzenie, czy gry wideo mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Niezależni naukowcy powiedzą, jaki to ma wpływ na dzieci i być może trzeba będzie wprowadzić zakaz, tłumaczył Emmanuel Macron. Jego słowa wywołały oburzenie wśród przedstawicieli branży gier komputerowych. Pałac Elizejski podkreśla jednak, że ewentualne ograniczenia dotyczyłyby wyłącznie najbardziej brutalnych gier. Prezydent Francji rozważa również wprowadzenie nowych regulacji dotyczących dostępu do sztucznej inteligencji. Ponadto kilka tygodni temu z jego inicjatywy parlament przyjął projekt ustawy zakazujący dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Stefan Folzer, Polskie Radio.
Ponad 3 godziny trwała ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Jej głównym przesłaniem była harmonia, balans między człowiekiem a naturą, miastem a górami oraz wśród różnych kultur i narodów. Wystąpiły gwiazdy światowego formatu. W całości towarzyszył spektakl świateł.
Dichiaro aperta la celebrazione della 15ª edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina.
Te wiekopomne słowa otwierające oficjalnie 25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026 wypowiedział prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella, którego na San Siro tramwajem przywiózł Valentino Rossi. Śpiewała Mariah Carey zbyt wolno. I Andrea Bocelli.